Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest poniedziałek, 16 czerwca 2008 roku. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Grażyna Chmurska i nasz realizator Fabien po dzienniku, który budzią wezmą Sylwia Gipsi, nasz korespondent Marek Pędziwol. Usłyszą Państwo przegląd prasy, felieton ekonomiczny Piotra Włońskiego, magazyn Piotra Rosuchowicza Eureka i kronikę sportową Marka Brzezińskiego. Oto najważniejsze doniesienia dnia. Nie należy ani dramatyzować, ani bagatelizować irlandzkiego nie. Oświadczył dzisiaj w Pradze prezydent Nicolas Sarkozy, który wybiera się na Zieloną Wyspę najszybciej jak to możliwe. Na konferencji prasowej Sarkozy przypomniał, że 18 krajów Unii, czyli 2/3, jeśli dobrze liczymy, już traktat ratyfikowało, że jednak nie należy lekceważyć tego, co mówią narody. Trzeba uniknąć kryzysu europejskiego, który uniemożliwiłby akces Chorwacji i skazał Unię na marazm. Nikt nie powinien się czuć przyparty do muru, by nie usztywniać stanowisk, powiedział prezydent Francji. Sarkozy spotyka się w Pradze z przywódcami Grupy Wyszehradzkiej, Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Wszyscy oni wyrażali przekonanie, że Chorwacja nie powinna paść ofiarą nowego kryzysu. Komisarz Europejski do spraw rozszerzenia, Olli Rehn, oświadczył w każdym razie, że proces ten nie zostanie wstrzymany. Przeciwnego zdania jest przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Hans Gert Pöttering, którego zdaniem irlandzka decyzja ten proces blokuje, być może z jednym tylko wyjątkiem, właśnie Chorwacji. Pöttering uważa jednak, że proces ratyfikacji należy koniecznie kontynuować. Czechy, których prezydent Václav Klaus jest jednym z najradykalniejszych eurosceptyków, jeszcze traktatu nie ratyfikowały, tymczasem to Praga właśnie obejmuje prezydencję Unii po Francji 1 stycznia przyszłego roku. W samym dniu wizyty Sarkozy'ego Klaus opublikował w Lidowych Nowinach artykuł ostro antyeuropejski, nazywając samą ideę europejską błędną. Europeizm to esperanto, język martwy, oświadczył prezydent Czech, który nie spotkał się z Sarkozym, jednak nie na tle sympatii politycznych, ale na tle rekonwalescencji po operacji UDA. Zdaniem prasy czeskiej, cytowanej przez AFP, Praga mogłaby storpedować projekt reformy Unii. Wicepremier Aleksander Vondra zaapelował dzisiaj do Francji, by nie wywierała nacisków na kraje członkowskie w kwestii ratyfikacji. Dajcie nam czas, mówili w Pradze zgodnym głosem francuski prezydent i czeski premier Mirek Topolanek, gospodarz spotkania, w którym udział wzięli również premierowie Robert Fico z Bratysławy i Ferenc Gyurcsány z Budapesztu. Sarkozy dodał jednak od razu, że czasu tego nie wolno zmarnować. Unia Europejska nie może, jego zdaniem, reformować swoich instytucji przez 10 lat.
Vous savez que pour la France, son retour en Europe centrale est une priorité.
Dla Francji powrót do Europy Centralnej jest priorytetem. Europa potrzebuje Europy Środkowej, jej ekonomicznego wzrostu, jej młodości, jej dynamizmu i jej nadziei. Dlatego Francja z powrotu do Europy uczyniła priorytet dyplomacji europejskiej i francuskiej. W czasie prezydencji francuskiej będziemy mieli do czynienia z konsekwencjami irlandzkiego nie. To nie jest łatwa sprawa. Dlatego należy traktować nie irlandzkie ze spokojem, zimną krwią, nie dramatyzując i nie minimalizując. Co to znaczy? Nie dramatyzować to pamiętać, że 18 krajów ratyfikowało już traktat lizboński, a jeden go odrzucił. Nie minimalizować to brać pod uwagę to, co mówią narody. Decyzja irlandzka jest faktem politycznym. Rozmawiałem już z premierem Irlandii i jak tylko będzie możliwe, osobiście pojadę do Irlandii, by pomówić z nim o tym, w jakich warunkach możemy przełamać trudności. Dlatego, że świat potrzebuje zjednoczonej Europy. Europy, która idzie naprzód. Nie potrzebuje Europy nieruchomej i podzielonej.
Parce que le monde a besoin d'une Europe unie et qui avance, pas d'une Europe immobile et divisée.
Wszyscy uczestnicy praskiego spotkania podkreślali, że kryzys ratyfikacyjny nie może przesłonić innych problemów i projektów Unii. Premier Słowacji na przykład nie chciałby, aby z tego powodu Unia zapomniała o wzroście cen żywności i ropy. Poparł go w tej mierze Donald Tusk, którego zdaniem dla zwykłych ludzi to właśnie będzie sprawdzianem skuteczności działań Unii.
Ostatnie wydarzenia, w tym wyniki referendum w Irlandii, nie powinny w żadnym przypadku zniechęcać liderów Unii Europejskiej do kontynuowania prac z takimi partnerami jak Chorwacja, jeśli chodzi o aspiracje europejskie Chorwacji, Powinniśmy także rzetelnie i konsekwentnie pracować nad perspektywą europejską dla Ukrainy i Serbii. Musimy znaleźć szanujące Irlandczyków dobre wyjście z tego kryzysu ratyfikacyjnego, ale równocześnie, równolegle musimy pracować nad tymi dziełami, nad tymi projektami, które rozpoczęliśmy. Uważam, że dobrze by było, aby Polska pokazała, że akceptujemy istotę traktatu lizbońskiego i dobrze byłoby, żeby jak najszybciej traktat został przez prezydenta podpisany. Według informacji, także publicznie dostępnych, prezydent jest gotów podpisać traktat lizboński niezależnie od wyniku referendum w Irlandii i to jest dla mnie sygnał optymistyczny.
Dodajmy, że do Belfastu przybył dzisiaj George Bush. Irlandia Północna stanowi ostatni etap jego pożegnalnej podróży prezydenckiej po Europie. I dodajmy rzecz najważniejszą, mianowicie, że ten reportaż z Pragi sporządził dla nas Marek Pędziwol. Mówi parę szarefi. Do Gdańska przybyła dzisiaj po południu pani Angela Merkel na rozmowy z powracającym z Pragi premierem Donaldem Tuskiem, który z tej okazji skrócił swój pobyt nad Wełtawą. W popołudniowym spotkaniu z Sarkozym zastąpi go wicepremier Grzegorz Schetyna. Na wspólnej konferencji prasowej szefowie obu rządów, polskiego i niemieckiego, oświadczyli zgodnie, że proces ratyfikacyjny traktatu lizbońskiego winien być kontynuowany. Spotkanie potrwało tylko 2 godziny. Pani Merkel odlatuje bowiem do Wiednia na mecz Niemiec z Austrią. Tusk ma nadzieję na poparcie Niemiec dla polsko-szwedzkiej inicjatywy zacieśnienia stosunków Unii z krajami Europy Wschodniej, w tym z Ukrainą. Tymczasem w Kijowie właśnie jest Jabłty Hopshefer, sekretarz generalny NATO, który spotkał się z Wiktorem Juszczenką. Odrzucili oni wspólnie rosyjskie weto wobec przystąpienia Ukrainy do NATO. Schefer oświadczył, w to niepodobnym do prezydenta Ukrainy, że decyzję w tej sprawie podejmą wyłącznie kraje członkowskie paktu i nikt inny. Juszczenko ponowił prośbę, by Ukraina zyskała oficjalny status kandydata jeszcze w tym roku. Rosyjska część ludności kraju zamieszkała na wschodzie, jest temu kategorycznie przeciwna, na co powołuje się zawsze Moskwa. W Kijowie doszło dzisiaj na tym tle do 2 konkurencyjnych manifestacji zwolenników i przeciwników NATO. Na szczycie w Bukareszcie w kwietniu Rosji udało się wymusić na niektórych krajach członkowskich zablokowanie tego procesu. Następne rozmowy przewidziane są w grudniu. A oto jeszcze informacje dyplomatyczne z życia Unii Europejskiej. Przed mikrofonem Sylwia Gips.
Ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej postanowili podczas poniedziałkowego spotkania w Luksemburgu nawiązać negocjacje z Izraelem na temat pogłębienia stosunków. Nie sprecyzowano jednak bliżej projektu zbliżenia z Izraelem, aby nie irytować niektórych krajów arabskich ze względu na projekt Unii dla Śródziemnomorza, twierdzi agencja France Presse. Unijni szefowie dyplomacji dyskutowali także o ułatwieniach wizowych dla obywateli krajów bałkańskich i mieli podpisać porozumienie o stabilizacji i stowarzyszeniu z Bośnią Hercegowiną. Grecja sprzeciwiła się ponownie wszczęciu w tym roku negocjacji z Macedonią, ciągle z powodu jej nazwy, która zdaniem władz greckich powinna być zmieniona, gdyż brzmi tak samo jak nazwa greckiej prowincji Macedonia. Ministrowie 27 krajów członkowskich postanowili odłożyć do następnego spotkania podczas czwartkowego szczytu w Brukseli kwestię ostatecznego uchylenia sankcji wobec Kuby. Zostały one zawieszone w 2005 roku, a były i tak symboliczne ograniczenie wizyt rządowych na wysokim szczeblu i systematyczne zapraszanie do ambasad w Hawanie dysydentów, a nie członków rządu. Uchyleniu tych sankcji sprzeciwia się głównie Republika Czeska. Popierają ją według źródeł dyplomatycznych Holandia i Dania. Czesi domagają się uwolnienia wszystkich więźniów politycznych na Kubie. Chcą także, by podczas wizyt przedstawicieli krajów europejskich w Hawanie rozmawiano obowiązkowo o poszanowaniu praw człowieka i spotykano się z opozycją kubańską.
Mówi parę szefi. W Hadze trwa proces holenderskich sił zbrojnych oraz władz Holandii, wytoczony im przez ocalałych oraz rodziny ofiar masakry w Srebrenicy. Jak wiadomo, miasto było oficjalnie pod opieką tych wojsk wyposażonych w mandat ONZ. Tymczasem żołnierze holenderscy skapitulowali przed siłami serbskimi generała Mladicza i pozwoliły na rzeź. Adwokatka strony skarżącej, Lisbeth Seckfeld, oświadczyła na dzisiejszej rozprawie, że Holendrzy byli zawodowo odpowiedzialni za bezpieczeństwo cywilów. Działali zatem w sprzeczności z instrukcjami, za co odpowiedzialność spada na rząd holenderski. Batalion holenderski pogwałcił liczne prawa narodowe i międzynarodowe, powiedziała pani Seckfeld w ostatnim dniu procesu, podczas którego Trybunał wysłuchał licznych zeznań świadków. Hasan Nuhanowicz, tłumacz sił holenderskich, poinformował na przykład, że Holendrzy widzieli doskonale, co robią Serbowie, którzy oddzielali mężczyzn i chłopców przeznaczonych na rzeź od kobiet. Batalion najpierw wpuścił na swoją bazę kilka tysięcy spośród 20 000 uchodźców, po czym dowództwo najpierw zatrzasnęło pozostałym drzwi przed nosem, a potem wydało i tak wszystkich siłom serbskim. Serbowie wymordowali tam około 8 000 osób. To najgorsza zbrodnia tego typu w Europie po II wojnie światowej. W roku 2002 rząd holenderski zdymisjonował, gdy komisja śledcza ustaliła, iż władze wysłały wojsko z misją niewykonalną. Odmówił jednak złożenia przeprosin, zasłaniając się rozkazami ONZ i odpowiedzialnością Serbów za te zbrodnie. Skarga wpłynęła rok później. Jutro natomiast Trybunał Haski zajmie się odrębną skargą Stowarzyszenia Matek Srebrenicy oraz oskarżycieli indywidualnych. Mówi Paryż RFI. Prezydent Zimbabwe Robert Mugabe na łamach reżimowego dziennika The Herald oskarżył organizacje humanitarne, że posługiwały się pomocą żywnościową, by manipulować wyborcami. Mugabe zawiesił 2 tygodnie temu działalność wszystkich tych organizacji, których pomoc jest niezbędna ludności kraju cierpiącego głód w wyniku polityki reżimu. Mugabe zapowiedział, że wszystkie te organizacje staną się przedmiotem dochodzenia. Na szczycie żywnościowym w Rzymie 3 czerwca szef państwa oskarżył je o próbę nielegalnego obalenia władzy. 1/3 ludności Zimbabwe zależy od pomocy żywnościowej w kraju, który był kiedyś śpichlerzem Afryki, póki Mugabe nie wypędził białych farmerów, konfiskując ich uprawy. Mówi Paryż RFI. Condoleezza Rice odwiedziła dzisiaj Bejrut i Jerozolimę. Rozmawiając z dziennikarzami po zakończeniu rozmowy z prezydentem Sulejmanem w jego pałacu, potwierdziła poparcie Stanów Zjednoczonych dla szefa państwa libańskiego. Rice rozmawiała również z premierem Fuadem Seniorą, który próbuje powołać do życia gabinet jedności narodowej, gdzie Hezbollah i jego sojusznicy, zdalnie sterowani z Damaszku i Iranu, będą dysponować prawem weta. Pani Rice opowiedziała się za jak najszybszym ustaleniem granic między Syrią a Libanem. Przedtem jeszcze amerykańska pani sekretarz stanu spotkała się w Jerozolimie z izraelskim ministrem obrony Jehudą Barakiem oraz premierem palestyńskim Salamem Fayyadem. Chodziło o rozluźnienie restrykcji komunikacyjnych w Cisjordanii. Mówi Paryż RFI. AFP komentuje sceptycznie chwiejną sytuację wokół reformy ustrojowej obiecanej przez kandydata Sarkozy'ego, czego projekt ma stanąć na forum obrad obu izb parlamentu 21 lipca. Jak każda poprawka do konstytucji, musiał zostać przyjęty przez 3/5 deputowanych i senatorów. Tymczasem nawet ten bardzo okrojony i złagodzony tekst godzi w liczne interesy i nie może chwilowo liczyć na taką większość, gdyż nawet kilkunastu przedstawicieli rządzącej partii UMP jest mu przeciwnych. W tej sytuacji obserwatorzy sugerują, że prezydent Sarkozy w ogóle zrezygnuje ze zwołania obu izb w Wersalu. Odrzucenie tak istotnej poprawki stanowiłoby bowiem precedens w dziejach V Republiki, no i policzek wobec szefa państwa. Tymczasem Akademia Francuska, inna wielka instytucja tego kraju, ogłosiła deklarację, którą sama określiła jako zupełnie wyjątkową. Tak zwani nieśmiertelni zaprotestowali gwałtownie przeciwko przyjętej w zeszłym miesiącu przez aklamację ustawy broniącej regionalnych gwar francuskich jako dziedzictwa narodowego Francji. Akademicy uważają, że godzi to w tożsamość narodową, przypominając, że od 500 lat to język francuski, język republiki kształtował Francję, co ma swoje potwierdzenie w konstytucji. Akademia Francuska domaga się wycofania tego tekstu, wskazując na to, że wedle tej poprawki wprowadzonej przez deputowanych gwary regionalne pojawiły się w punkcie 1 konstytucji, a język francuski spadł na pośrednie miejsce. We Francji istnieje 75 takich gwar języków i narzeczy. Mamy teraz dla Państwa przegląd prasy.
Paryskie gazety zastanawiają się w poniedziałek, co będzie z Europą. Wszak ciemno wszędzie i głucho wszędzie po irlandzkim nie w referendum. Scenariusze są rozmaite, jedne bardziej, inne mniej przekonujące. Le Figaro i Liberation poświęciły kryzysowi europejskiemu wiele pracowitych stronic i pewno jeszcze nie jedną stronicę owemu kryzysowi poświęcą. Proponuję zatem przyjrzeć się innej sprawie i innym ludziom. W Liberation znajdujemy bowiem bardzo ciekawy portret republikańskiego kandydata na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna McCaina, oraz portret jego żony Cindy. Artykuł rozpoczyna się od wyznania zwolennika Johna McCaina. Twierdzi on, że jak ktoś przez 6 lat siedział w północno-wietnamskiej niewoli i zachowywał się jak bohater, to naprawdę można mu zaufać. W porównaniu z Barackiem Obamą, który jest młodym i niedoświadczonym człowiekiem, John McCain jest człowiekiem wielkim. Tak twierdzi właściciel dużego sklepu z Pensylwanii, który przybył na wiec swego kandydata. Na wiecu w Pensylwanii, czytamy w Liberation, zgromadziło się ponad 500 osób, głównie w średnim wieku i głównie białych. Burzliwe oklaski powitały nie tylko bohaterskiego pilota bombowca z czasów wojny w Wietnamie, ale także jego żonę Cindy. Bo Cindy to postać wielce zajmująca. Cindy jest córką jedynaczką miliardera z Arizony Jamesa Hensleya, właściciela firmy browarniczej Budweiser. Cindy była piękna i nadal zachowała ślady dawnej piękności. W młodości od 16 roku życia jeździła ostro wielkim kabrioletem o rejestracji MS Bud dla upamiętnienia firmy swego ojca. Cindy i John spotkali się w roku 1979. On jest od niej o 18 lat starszy, ale to zupełnie nie szkodzi. Ona miała oprócz urody wielkie pieniądze, a on wielkie ambicje polityczne, czyli Cindy i John byli dla siebie stworzeni. John powrócił z wojny z dziesiątkami medali i dziesiątkami blizn na ciele. Rozwiódł się z pierwszą żoną i poślubił Cindy. Przez pewien czas pracował w browarze swego teścia, a potem został wybrany senatorem w stanie Arizona. Cindy finansowała jego kampanię wyborczą. John od roku 1987 jest senatorem nieprzerwanie. Cindy waży, jak powiadają czuli ekonomiści, 400 milionów dolarów. Podczas wiecu przedwyborczego w Pensylwanii to Cindy pierwsza zabrała głos i powiedziała, że jest dumna. Dumna ze swego męża i ze swej ojczyzny, w przeciwieństwie do Michelle Obama, małżonki Baracka, która niedawno powiedziała, że od kiedy jej mąż został kandydatem Partii Demokratycznej, to ona jest, cytuję, po raz pierwszy dumna ze swojego kraju. John jest w formie, tylko lico ma wyraźnie blade, bo przeszedł operację na raka skóry, ale poza tym w porządku. Wyznaczył on sobie 3 cele – reformy, pomyślność i pokój. I sprawa wojny w Iraku. Podczas wiecu w Pensylwanii John McCain powiedział – nikt tak nienawidzi wojny, niż były żołnierz taki jak ja. Nie ma niczego cenniejszego niż amerykańska krew, ale konsekwencje opuszczenia przez USA Iraku mogą być straszliwe. Chaos i ludobójstwo. To był oczywiście cytat. Cindy oklaskiwała Johna równie rzęsiście jak pozostali uczestnicy wiecu. Dziennik Liberation przypomniał, że z ostatnich sondaży wynika, że John przegrywa z Barackiem 47% dla Obamy, 41% dla Johna.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Armię francuską czeka poważne przemeblowanie. Od pewnego czasu mówiło się w kręgach francuskich wojskowych oraz osób związanych z obronnością o czekającej francuskiej siły zbrojnej reformie, która pozwoli na ich przystosowanie do wymagań współczesności i związanych z nią wyzwań. Dziennik Le Monde ujmuje tę sprawę następująco. Francuska armia musi być w stanie stawić czoła zagrożeniom, jakie niesie XXI wiek, stulecie globalizacji. Biała księga określająca nową doktrynę obronną ma wyznaczyć kierunki działania na kolejnych 15 lat. Prezydent Sarkozy chce, aby francuskie siły zbrojne były liczebnie zmniejszone, bardziej mobilne i lepiej wyposażone. Profil armii ma być dostosowany do największego zagrożenia współczesnych nam czasów, za jaki uznano terroryzm, zagrożenie ze strony niektórych państw i rozprzestrzenianie broni nuklearnej. Minister obrony Morin na łamach Le Monde wyjaśnia, że przede wszystkim nacisk będzie położony na oddziały kawalerii powietrznej i ich możliwość szybkiego przemieszczania się przy użyciu śmigłowców oraz piechoty walczącej w miastach, bo celem współczesnych operacji wojskowych nie jest walka o otwartą przestrzeń, o pola czy lasy, lecz o kontrolę w mieście. Stąd potrzeba modernizacji samochodów opancerzonych, chroniących piechotę w walkach ulicznych. Morin wylicza bolączki armii francuskiej. Sprzęt wyeksploatowany do granic możliwości okręty, śmigłowce Puma i samoloty transportowe Transal. Dalej minister skarży się na brak pieniędzy na kształcenie kierowców czołgów. Grozą powiało, gdy sobie uświadomimy, że za sterami nowoczesnych Leclerców zasiada niedouczony czołgista. Zmiany mają pozwolić na zwiększenie mobilności jednostek bojowych tak, aby w ciągu pół roku można było rozlokować 30 tysięcy żołnierzy tam, gdzie istnieją ogniska kryzysu, od Mauretanii po Afganistan. A jednocześnie w tym samym czasie kolejnych 5 tysięcy ludzi będzie można skierować w inne miejsce dotknięte konfliktem. Dalszych 10 tysięcy będzie w stanie skutecznie strzec terytorium Francji. Francji. Przy tym nie zapominajmy, że chodzi nie tylko o Francję w Europie, ale i o jej terytoria zamorskie, od basenu Morza Karaibskiego po Reunion na Oceanie Indyjskim i Nową Kaledonię na Pacyfiku. Terroryzm i obecna sytuacja na świecie sprawiają, że do priorytetów nowej doktryny obronnej należy sprawa wywiadu i służb specjalnych. Francja chce iść śladem Niemców i Brytyjczyków i przeznaczyć większe pieniądze na wykorzystanie przestrzeni kosmicznej. Chodzi o satelity szpiegowskie i o systemy wczesnego ostrzegania. Socjalistyczna opozycja nie zostawia na tym projekcie suchej nitki, twierdząc, że to, co przede wszystkim wzięto pod uwagę, to budżet i oszczędności. Chodzi o zmniejszenie o 54 tysiące etatów wojskowych na ogólną liczbę 330 tysięcy. Minister Morin uważa, że chodzi tu o reformę strukturalną, gdyż w obecnych siłach zbrojnych 60% stanowi administracja i personel pomocniczy, a tylko 40% siły operacyjne. Chodzi o to, aby te proporcje odwrócić. A jeśli weźmie się pod uwagę krytykę, to rzecz jasna prawdziwym trzęsieniem ziemi jest ogłoszony przez prezydenta Sarkozy'ego powrót Francji do struktur wojskowych NATO. Oznacza to zerwanie z obowiązującą przez lata i przestrzeganą przez zarówno prezydentów golistowskich, jak i socjalistę Mitterranda zasadą trzymania się z dalu od sojuszu jako od tworu czystej krwi amerykańskiego. To prawdziwa rewolucja we francuskiej doktrynie wojennej. Przeciwnicy tych zmian twierdzą, że to koniec niezależności Francji. Zwolennicy, że w ten sposób Paryż będzie miał większy wpływ na poczynania NATO.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Trzy dni po irlandzkim nie, nikt za wyjątkiem garstki najzagorzalszych oponentów nie ogłosił śmierci traktatu reformującego Unię Europejską. Przeciwnie, przeważa opinia, że należy kontynuować proces ratyfikacji. Pomimo pozornego podobieństwa, reakcje na odrzucenie traktatu lizbońskiego są inne niż w maju 2005 roku, kiedy wyborcy francuscy i holenderscy odrzucili traktat konstytucyjny. Ton nadał wówczas przewodniczący Komisji Europejskiej, zostawiając wolną rękę krajom członkowskim. Mogły kontynuować proces ratyfikacji lub nie. Obecnie José Manuel Barroso wezwał do kontynuowania ratyfikacji. Z tym samym apelem wystąpiły kraje założycielskie, Francja i Niemcy. Tego samego zdania jest wiele krajów członkowskich. Tylko 8 krajów nie ratyfikowało jeszcze traktatu lizbońskiego. Są to Cypr, Belgia, Hiszpania, Holandia, Republika Czeska, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy. Polska zalicza się do krajów, które dokonały ratyfikacji, mimo że ustawy nie podpisał jeszcze prezydent Kaczyński. Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown zapowiedział, że głosowanie w Izbie Lordów nad ustawą o ratyfikacji odbędzie się zgodnie z planem w środę 18 czerwca. Premier Luksemburga Jean-Claude Juncker przedstawił wypróbowany scenariusz wydarzeń znany mu z własnego doświadczenia. W 2005 roku sprawował prezydencję w Unii Europejskiej.
Najpierw wysłuchamy premiera Irlandii, tak jak wtedy wysłuchaliśmy prezydenta Chiraca. Jakie były powody tej decyzji narodu irlandzkiego? Potem będziemy starali się wyciągnąć wspólne wnioski, ale chciałbym, żeby ratyfikacja traktatu dokonana już przez 18 parlamentów narodowych była kontynuowana. Europa żyje od kryzysu do kryzysu, przeżyjemy i ten.
Spodziewano się, że irlandzki minister spraw zagranicznych udzieli pierwszych wyjaśnień podczas poniedziałkowego posiedzenia unijnych szefów dyplomacji w Luksemburgu. Ale Michael Martin powiedział tylko, jak donosi agencja Reutersa, że jest jeszcze za wcześnie na propozycje rozwiązań i że sytuacja jest trudna. 27 ministrów spraw zagranicznych ograniczyło się do zapowiedzi, że wyjście z nowego kryzysu zabierze Unii sporo czasu. Ile? Nie wiadomo. Na razie przywódcy krajów członkowskich starają się ugasić pożar, dopóki objął on tylko 1% obywateli Unii. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy pojechał w poniedziałek 16 czerwca do Republiki Czeskiej, której prezydent Václav Klaus uznał właśnie traktat lizboński za skończony, a ideę Zjednoczonej Europy za błędną. We wtorek 17 czerwca zbierają się w Paryżu ministrowie spraw zagranicznych Francji, Niemiec i Polski, a w końcu tygodnia wszyscy przywódcy unijni będą się starali znaleźć rozwiązanie na czerwcowym szczycie w Brukseli. Nikt nie myśli o ponownym wzięciu na warsztat traktatu, jak to zrobiono z konstytucją. O rozwiązaniach piszą na razie tylko media. Pierwszym jest rozpisanie ponownego referendum w Irlandii, tak jak w 2001, po zagwarantowaniu w oddzielnym dokumencie, że niepokojące Irlandczyków kwestie neutralności państwowej państwowej, aborcji, prawa podatkowego nie będą im narzucane przez Unię. To rozwiązanie zależy w pierwszym rzędzie od władz Irlandii, a wynik drugiego referendum i tak nie jest przesądzony. Druga hipoteza to odsunięcie Irlandii na margines Unii z odrębnym statusem, co raczej nie jest pożądane. I wreszcie trzeci scenariusz, rezygnacja z reformy instytucji, pozostanie przy traktacie nicejskim. Zamiast skupić całą energię na rozwiązaniu naglących problemów ochrony środowiska i energii, imigracji i obrony, prezydencja francuska będzie musiała wyprowadzić Unię z impasu, ale zdaniem korespondenta RFI w Brukseli, Kentana Dickinsona, kto sieje wiatr, zbiera burzę.
To wynik trwający od dziesiątków lat beztroski, braku logiki klasy politycznej, wyjaśnieniu opinii publicznej słuszności budowy Europy.
Kto wie, może nowy kryzys przyczyni się do zmiany podejścia do spraw europejskich w polityce wewnętrznej państw członkowskich. Przekonamy się o tym niebawem.
RFI.
Bilet ekonomiczny. Piotr Błoński.
Pobite zostały dziś kolejne rekordy ceny ropy naftowej. Kurs za baryłkę wynosił rano $139.89 w Nowym Jorku, a w Londynie $139.32. Poprzedni rekord padł 6 czerwca, w międzyczasie cena nieco opadła. Wystarczył jednak krótkotrwały pożar, który w niedzielę wybuchł na jednej z platform wiertniczych na Morzu Północnym, a w konsekwencji ogłoszenia przez Statoil, że produkcja zostanie tymczasowo zmniejszona o 150 tysięcy baryłek, by na giełdy wróciła gorączka, a cena podskoczyła o prawie $4. Ta reakcja na giełdach jest znamienna. Na pomyślne wiadomości giełdy reagują powoli albo wcale, natomiast na wszelkie informacje o zmniejszeniu produkcji gwałtownie. Podana w niedzielę przez sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona wiadomość o zwiększeniu produkcji ropy o 200 tysięcy baryłek dziennie przez Arabię Saudyjską nie zrobiła właściwie żadnego wrażenia, w przeciwieństwie do incydentu na Morzu Północnym. Reuters przypomina zresztą, że we wrześniu ubiegłego roku na wiadomość o zwiększeniu produkcji o 500 000 baryłek dziennie rynek również zareagował, zdawałoby się nielogicznie, gwałtowną zwyżką. Tak jakby z przeciwstawnych argumentów operatorzy wyciągali identyczny wniosek. Jeśli eksporterzy nie zwiększają produkcji, to podaż nie równoważy popytu. Jeśli zwiększają produkcję, to tylko dowód, że popyt się zwiększa. W obu wypadkach można się więc spodziewać wzrostu ceny. Rośnie ona mimo obfitości ropy na rynku, dlatego że operatorzy antycypują na dłuższą metę dalszy wzrost zapotrzebowania Chin i Indii, którego nie zrównoważy jego spadek w Europie i Stanach Zjednoczonych. Spadek konsumpcji w USA i Europie wydaje się zaś nieuchronny jako konsekwencja zahamowania wzrostu gospodarczego. Wzrost cen ropy zwiększa koszty przedsiębiorstw zależnych bezpośrednio lub pośrednio od energii, co wpływa na podwyższenie ceny i odpowiednie zmniejszenie popytu na ich produkty. Wzrost ten wpływa więc na zwiększenie równocześnie inflacji i recesji. W strefie euro na przykład inflacja była w maju najwyższa od czasu wprowadzenia wspólnej waluty. Wyniosła 3,7% w skali rocznej. Można na tym tle łatwiej zrozumieć dylematy Europejskiego Banku Centralnego. Czy podwyższyć stopę procentową, by zahamować inflację, wiedząc, że grozi to przyhamowaniem wzrostu gospodarczego? A jeżeli, to w jakim stopniu? Według powszechnego przekonania, opartego na ogólnych deklaracjach prezesa Trichetta sprzed tygodnia, stopa zostanie podniesiona o ćwierć punkta. Ale na globalny wskaźnik inflacji, który wyniósł 3,7%, składają się poszczególne sektory rynku. Jeśli wyłączyć paliwa i żywność, wskaźnik inflacji pozostaje na poziomie 2%. A to znaczy, że nie mamy przynajmniej na razie do czynienia ze spiralą inflacyjną, kiedy wzrost cen powoduje wzrost płac i odwrotnie. Stąd nauka, że wzrost gospodarczy może wyjść zwycięsko z obecnego kryzysu paliwowego, o ile rządy nie zaczną dotować wzrostu cen energii, czy to przez subwencje dla zagrożonych przedsiębiorstw i zawodów, czy to przez indeksację płac. Jest to nauka na krótką metę niemiła, ale pamiętajmy, że na dłuższą metę ofiarą inflacji padają zawsze najubożsi i najbardziej potrzebujący.
RFI, la radio du monde. Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Jedna z najbardziej prestiżowych wystaw na świecie, Expo 2008, otwarła swe podwoje w stolicy Aragonii, Saragossie. Otwarcia dokonali król Hiszpanii Juan Carlos, królowa Hiszpanii Sofia oraz szef rządu w Madrycie José Luis Rodríguez Zapatero. Poświęcona ona jest wodzie i tak zwanemu rozwojowi zrównoważonemu. Do 14 września mają zwiedzić 6,5 miliona osób. Publiczność będzie miała dostęp do wystawy, na którą składa się 140 stoisk różnych krajów rozmieszczonych na 25 hektarach parku wystawowego. Cena całodziennego biletu wstępu na tereny Expo 2008 wynosi 35 euro. Galę inauguracyjną zaszczycili także przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, prezydent Meksyku Felipe Calderón oraz prezydent Portugalii Aníbal Silva. Polskę na otwarciu reprezentowali m.in. komisarz polskiej sekcji Expo Maciej Pawlicki i wiceminister gospodarki Rafał Baniak, a także dyrektor polskiego pawilonu Andrzej Szewczyk. Inauguracyjny program artystyczny został nieco zmieniony ze względu na silne deszcze, które tej wiosny wyjątkowo długo utrzymywały się w Hiszpanii. Woda zalała położone nad rzeką Ebro okolice terenu wystawy, co uniemożliwiło wystawienie spektaklu symfonii poetycko-widowiskowej na scenie na wodzie. Główne uroczystości odbyły się więc w wybudowanym nieopodal Pałacu Kongresowym. Podczas wystawy podziwiać można największe w Europie akwarium rzeczne, budynek o sterowanych komputerowo ścianach z wody, tak zwaną wieżę wodną, pawilon most słynnej irackiej architekt pani Zahy Hadid, przypominający kształtem pleciony koszyk, pawilon Aragonii, scenę na wodzie w kształcie góry lodowej i inne atrakcje architektoniczne. W przyległym parku wodnym o powierzchni 120 hektarów znajdują się baseny, piaszczysta plaża z palmami, kanał wodny z kaskadami oraz liczne tarasy. Na czas trwania wystawy do połowy września zaplanowano ponad 5 tysięcy spektakli muzycznych, teatralnych i tanecznych. 23 czerwca śpiewać ma tam Bob Dylan. Oczekuje się, że Expo 2008 w Saragossie odwiedzi każdego dnia około 67 tysięcy osób. Każde państwo biorące udział w Expo ma swój dzień, na który przygotowało specjalny program. Koncerty, spektakle, występy itd. Dzień Francji przypada 20 czerwca. Pawilon francuski ma powierzchnię 2000 m2, a tematem francuskiej wystawy jest człowiek i woda. Można tam zapoznawać się z różnymi zawodami, podczas wykonywania których człowiek ma bezpośrednio do czynienia z wodą. Oraz można też zapoznawać się z prowadzoną przez Francję polityką wobec francuskich wybrzeży Morza Północnego, Atlantyku czy Morza Śródziemnego. Dzień Polski przypada na 6 lipca, a przyjedzie wówczas do Saragossy wicepremier RP Waldemar Pawlak. 11 września przewiduje się zorganizowanie wielkiego międzynarodowego sympozjum na temat właśnie wykorzystania zasobów wodnych naszej planety oraz zrównoważonego rozwoju. Ma zostać na jej zakończenie podpisana specjalna karta praw i obowiązków z Saragossy. W sympozjum tym udział ma wziąć ponad 2000 ekspertów. Saragossa nie jest miastem tak turystycznym jak Barcelona, Sewilla czy Madryt, ale przyciąga wielu turystów, choćby z tego względu, że jest to miejsce, w którym urodził się znany hiszpański malarz Goya.
RFI.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
Tout le monde écoute RFI.
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 Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Sport to łzy, rozpacz i radości. Patrząc na to z boku, można by się zastanawiać, czy człowiek nie ma lepszej okazji, by być szczęśliwym lub poważniejszej, by popaść w rozpacz. Ale tak jest, że kibic przeżywa wielkie emocje i z szacunku dla niego powinno się zrobić wszystko, aby odbywało się to na jak najbardziej sportowych zasadach. Tymczasem nie brak tych, co to psują atmosferę. Nie będzie tu mowy o chuliganach, ale o tych, którzy robią to inaczej, o sędziach i błędach, które wynik meczu pokazują w krzywym zwierciadle. Panowie z gwizdkiem powinni być gwarancją fair play w sytuacjach, w których sami piłkarze przekraczają zasady piłkarskiego kodeksu. Istotą faulu jest atak na przeciwnika w niesportowy sposób. Piłka nożna, jak każda dyscyplina sportu, ulega ciągłym zmianom. Zmienia się taktyka, ustawienie piłkarzy na boisku, inne są pieniądze. Oszałamiający rozwój technologiczny sprawia, że piłka szybciej leci, nabiera rotacji, utrudniając zadanie bramkarzom. Ci ostatni w wyniku zmian demograficznych są znacznie wyżsi od bramkarzy w czasach, gdy ustalano wielkości boiska i bramek, stąd łatwiej im bronić. Zmieniają się także same zasady. Nie wolno bramkarzowi łapać piłki kopniętej przez zawodnika tej samej drużyny. Wolno natomiast szarpać za koszulkę i trzymać przeciwnika tak jak w piłce ręcznej. Wprawdzie teraz koszulka piłkarska jest wykonana z innego materiału niż bawełniane trykoty. W związku z tym łatwiej się wyślizguje z ręki, ale jednak takie przepychanki są brzydkie dla całego wizerunku piłkarskiego pojedynku. Tak się gra przede wszystkim na angielskich boiskach. Dlaczego zatem angielski policjant za tego typu przewinienie podyktował rzut karny w ostatnich sekundach doliczonego czasu meczu Polska-Austria? Zdecydowana większość komentatorów i kibiców skłania się ku temu, aby widzieć w tym geście ukłon w stronę gospodarzy. Jest taka niepisana zasada, iż dla dobra finansowego tak wielkiej imprezy gospodarzy powinno się przepychać do dalszych faz rozgrywek jak kiepskich uczniów z klasy do klasy. Rzeczywiście sędzia Webb przez cały mecz gwizdał pod gospodarzy. Jednak ów fatalny dla Polaków, a zbawienny dla Austriaków karny, jak się wydaje, podyktowany był innymi względami. Bramka dla biało-czerwonych padła po spalonym. Webb ją uznał. W przerwie jego pracy oceniał obserwator UEFA. Powiedział sędziemu, że popełnił błąd. Austriacy w pierwszej połowie mogli grającym fatalnie Polakom strzelić tuzin goli. Nie ma racji Frank Lubeuf, niegdyś świetny piłkarz reprezentacji Francji, że w sporcie nie ma sprawiedliwości, gdyż Austriacy mieli przewagę, a Polacy przeprowadzili jedną akcję i zdobyli gola. Nie ma sprawiedliwości, gdy sędzia wypacza przebieg spotkania. Tymczasem gol dla Austriaków nie padł, bo w bramce fantastycznie grał Artur Boruc, który ratował swój zespół w nieprawdopodobnych sytuacjach. Ale przecież Boruc jest polskim zawodnikiem i jego zadaniem jest właśnie obrona bramki. Czyli nie może być mowy o niesprawiedliwości sportowej, dlatego że Austriacy nie trafili do polskiej siatki ze sprawą Boruca. Tymczasem po przerwie w duszy sędziego, w której ogromną rolę gra poczucie sprawiedliwości angielskiego policjanta, pojawił się lęk, że oto swoją decyzją uczynił coś niecnego wobec Austriaków. Nie miało znaczenia, iż to gospodarze. On im wyrządził krzywdę i przez całą drugą połowę szukał okazji, aby ją naprawić, wyrównać rachunki, uspokoić swoje sumienie. Ten karny to było odpokutowanie za grzech uznania spalonego. Czy to etyczne, że uczynił to krzywdząc Polaków, powtarzając rzut wolny, przyznając karnego za przewinienie, jakiego nie przyszłoby mu odgwizdać na angielskim boiskach? Zostawmy to jako pytanie retoryczne. Potem kolejny mecz. Sędzia norweski nie uznaje prawidłowo strzelonej bramki przez Włochów. Przyznał się do błędu, ale wynik meczu wypaczył. Rumuni zremisowali, Włosi stanęli w obliczu widma niezakwalifikowania się do dalszej rundy. Dalej mecz Francja-Holandia. Pomarańczowi byli zdecydowanie lepsi. Ich trener Marco van Basten, kiedyś znakomity piłkarz, jeden z najlepszych napastników Europy, nastawił swoich zawodników na to, żeby robili to, co on sam kiedyś potrafił najlepiej, na strzelanie goli. Włochom zaaplikowali 3 bramki, Francuzom 4. 7 goli strzelonych i 1 stracony w pojedynkach z mistrzem świata i wicemistrzem. Kontry Holendrów są zabójcze. Ich fenomenalnie celne podania na 40 metrów są zdumiewające. Lekkość, z jaką przemieszczają się pod bramkę przeciwnika, jest zachwycająca, a finezja zagrań i inteligencja w rozwiązywaniu istniejących na boisku sytuacji jest ucztą dla kibica. Niemniej, gdyby sędzia nie popełnił błędu i przyznał Francuzom karnego za podwójną rękę holenderskiego obrońcy w obrębie pola 11 metrów, mogłoby być inaczej. Zakładając, że niebiescy by go wykorzystali, zupełnie inna byłaby sytuacja przy stanie 1-1 niż 1-0. Jeśli się przegrywa, to taktyka, skład zespołu wprowadzane na gorąco zmiany są dostosowane do wyniku, który trzeba zmienić. Trzeba atakować, a wtedy może powstać dziura w obronie. Tak było w tym przypadku. Holendrzy mogliby wygrać jeszcze wyżej. Mogło być 5-2 albo 5-3, ale mógł też paść remis. Decyzja sędziego narzuciła scenariusz, którego realizację w wykonaniu obydwu zespołów potem wszyscy widzieli. Mimo błędów sędziów, czym powinna się zająć UEFA, ale się nie zajmie, broni swych arbitrów, których sama szkoli i wyznacza jak pan feudalny swych wasali, z Euro 2008 powiało optymizmem. 4 lata temu w Portugalii Mistrzostwa Europy były żałosne dla piłki. To był futbol antyczny, więc w konsekwencji wygrali, bo musieli, innego wyjścia nie mieli piłkarze greccy. Architektem ich zwycięstwa był trener niemiecki, który z charakterystycznym dla swego narodu pragmatyzmem, ale i o czym zapominamy, romantyzmem Goethego, faustowskim rozdarciem, znalazł sposób na Greków i na Europę. Doprowadził futbol do absurdu. No i byliśmy świadkami tragedii greckiej na Zielonej Murawie. W Portugalii triumfy święcił antyfutbol. Grano piłką starożytną, tę wyrastającą z negatywnego nastawienia, aby tylko nie stracić gola. W Szwajcarii i w Austrii futbol podniósł głowę, zarżał i ruszył z kopyta ku ucieszy kibiców, bo to przecież dla nich się piłkę kopie. Z boisk powiało radością. Rozwiązał się worek z bramkami, nie zabrakło dramatów, sportowych dramatów. Czesi na kilka minut przed końcem meczu mieli awans w kieszeni. W ciągu 12 minut Turcy strzelili 3 gole. Dla jednych radość, dla drugich rozpacz, ale ich sprawcami nie są panowie z gwizdkiem, lecz sama istota sportu, walka do końca i sportowa rywalizacja. I o to chodzi.
RFI.
Audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout d'un roman.
Un cours de français par la littérature.
Dzisiaj lekcja 27. Jean de La Fontaine. Bajka Le Loup et l'Agneau. Ten sławny XVII-wieczny bajkopisarz francuski pochodzi z prowincjonalnej mieszczańskiej rodziny. Syn nadwornego leśniczego do 15 roku życia na co dzień obcuje z przyrodą, obserwując zwyczaje i zachowania zwierząt. Przez rok kształci się w seminarium duchownym, ale ostatecznie studiuje w Paryżu prawo i zostaje adwokatem. Zawiera znajomości z paryskimi pisarzami, prawnikami i filozofami. Żeni się z panną należącą do grona bywalczyń salonów literackich, które zwano wówczas Précieuse, Wykwintnisie. Ale mnoży też miłosne podboje, co doprowadzi w końcu do rozstania z żoną. Mając 31 lat, La Fontaine przejmuje po ojcu urząd leśniczego. Nieznany jest jeszcze jako poeta. Jednak niebawem dostaje się do kręgu podopiecznych ministra finansów Fouquet'a i zaczyna pisać wiersze na jego zamówienie. Po pierwszych sukcesach otwierają się przed nim salony literackie i zaprzyjaźnia się z największymi pisarzami. Pod ich wpływem jego poematy elegijne w początkowym okresie zyskują szalenie obrazowy, ozdobny styl i nabierają barokowego charakteru. Zbiór opowiastek i nowel wydany w 1664 roku pod tytułem Kunt jest wprawdzie uznany za nieco skandalizujący, ale odnosi u czytelników duży sukces. La Fontaine jest więc już sławny, gdy 4 lata później publikuje pierwszy tom z cyklu wiekopomnych fabl, czyli bajek. Pragnąc podkreślić ich wychowawczy charakter, poeta dedykuje książkę 7-letniemu delfinowi, synowi Ludwika XIV. Bajki zawarte w następnych księgach mają bardziej zwarty styl i bogatszą tematykę, obejmującą życie dworu, politykę oraz filozofię. Wychowany na kulturze klasycznej, La Fontaine poszukuje inspiracji u bajkopisarzy starożytnych. By traktować o ludzkiej naturze, zarazem pouczając i bawiąc, wybiera formę bajki, gdyż, jak twierdzi...
Une morale nue apporte de l'ennui. Le conte fait passer le précepte avec lui.
La Fontaine, pisząc bardzo rygorystycznym, szlachetnym językiem, nadaje swym dziełom niezwykle naturalny styl. Potrafi urozmaicać i ubarwiać narrację. Obdarza zwierzęta ludzką mową i roztacza przed nimi obraz idealnego, mitycznego świata, w którym ludzie żyli w harmonii ze zwierzętami. Fabl, czyli bajki, to pisane wierszem lub prozą, krótkie utwory przekazujące pewne prawdy psychologiczne i zawierające dydaktyczne przesłanie, które podsuwa model rozwiązania poruszanych problemów. Zbudowane jak mini scenki dramatyczne odzwierciedlają rządzące życiem twarde, zimne i okrutne zasady. Odkrywamy w nich bezlitosny świat, gdzie o przetrwanie trzeba walczyć i gdzie słowo służy ustanowieniu bądź zanegowaniu władzy silniejszego. Zatytułowanej Le Loup et l'Agneau, o której dzisiaj będzie mowa, wilk dzięki swej sile fizycznej ma oczywistą przewagę nad barankiem. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Silniejszy zawsze ma rację, oto nauka płynąca z tej bajki. Cyniczna przypowieść krytykuje sprawiedliwość możnych i parodiuje nieuczciwe procesy sądowe. We fragmencie, który usłyszycie, wilk zarzuca barankowi, że ośmiela się pić wodę z tego samego, co on strumienia i wyraźnie szuka pretekstu, by pożreć niewinne zwierzątko.
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Tu seras châtié de ta témérité.
Sire, que votre majesté ne se mette pas en colère? Mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson.
Tu la troubles, et je sais que de moi tu médis l'an passé.
Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas née? Je tète encore ma mère.
Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.
Je n'en ai point.
C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge.
W pierwszej lekcji poświęconej twórczości La Fontaine'a wysłuchaliśmy fragmentu jego bajki Le Loup et l'Agneau. Następnym razem, korzystając z tego tekstu, zobaczymy, jakich zdań używamy, gdy chcemy się użalić lub kogoś oskarżyć.
C'était
tout un roman.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Sous
słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI présente
Tout d'un roman.
Un cours de français par la littérature.
Poznaliśmy w poprzedniej lekcji XVII-wiecznego pisarza Jeana La Fontaine'a i jego bajkę Le Loup et l'Agneau. Posłuchajcie jeszcze raz jej fragmentu. Wilk zarzuca barankowi, że ośmiela się pić wodę z tego samego, co on, strumienia i wyraźnie szuka pretekstu, by pożreć niewinne zwierzątko.
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Tu seras châtié de ta témérité.
Sire, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson.
Tu la troubles, et je sais que de moi tu médis l'an passé.
Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas née? Je t'aide encore ma mère.
Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.
Je n'en ai point.
C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge.
Czy zrozumieliście ten dialog?
De quoi le loup accuse-t-il d'abord l'agneau?
Co wilk zarzuca barankowi?
De troubler son breuvage.
De quoi le menace-t-il immédiatement?
Czym mu grozi?
De le punir pour cela.
L'agneau peut-il troubler l'eau du loup?
Czy baranek może wilkowi mącić wodę?
Non, il ne peut pas troubler l'eau du loup.
Pourquoi?
Dlaczego?
Parce qu'il boit plus de 20 pas en dessous de lui.
L'agneau a-t-il pu être médisant vis-à-vis du loup l'année d'avant?
Czy baranek mógł przed rokiem obmawiać wilka?
Non, car l'année d'avant, l'agneau n'était pas né.
Est-ce qu'un des frères de l'agneau a pu médire du loup?
A czy mogli źle mówić o wilku bracia baranka?
Non, l'agneau n'a pas de frère.
Qui le loup accuse-t-il de l'attaquer?
Kogo oskarża wilk o atakowanie go?
Il accuse les amis de l'agneau, les bergers et les chiens.
Que décide de faire le loup?
Co wilk postanawia zrobić?
De se venger.
Ten dialog między wilkiem a barankiem jest znany na całym świecie, jako że bajki La Fontaine'a zostały przełożone na wiele języków. Niełatwo go jednak zrozumieć, gdyż autor pisze klasycznym XVII-wiecznym językiem z odniesieniami do realiów swojego czasu. W bajkach alegorycznych zwierzęta symbolizują ludzi z różnych klas społecznych. Często chodzi o poddanych króla i jego dwór. Tutaj wilk uosabia wielkiego pana, może nawet samego monarchę, posiadającego najwyższą władzę. Dlatego baranek tytułuje go Sir i Majesty, jak wypada zwracać się do królów i cesarzy. O wysokiej pozycji społecznej wilka świadczy wyszukane słownictwo. Mówi on na przykład medir zamiast dire du mal, obmawiać. I châtier zamiast punir, ukarać. Charakterystyczne dla języka tamtego okresu są także wyrażenia en aucune façon, co znaczy absolument pas, zupełnie nie, oraz ne point, używane w miejsce zaprzeczenia ne pas. W dialogu tym znajdujemy także archaizm, zdecydowanie dziś zarzucony. Chodzi o formę que je me va désaltérant, która została zastąpiona czasem przyszłym, bliskim, que je veux me désaltérer. Powróćmy jeszcze do rozmowy wilka z barankiem i zapoznajmy się ze sformułowaniami oskarżenia i obrony odzwierciedlającymi cechy charakteru obu zwierząt. Wilk jest niesprawiedliwy i apodyktyczny. W złości przybiera ton autorytarny i wyniosły.
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage?
Wilk zarzuca barankowi, że jest hardi, inaczej mówiąc prétentieux, arrogant, czyli bezczelny, gdyż ośmiela się pić wodę z tego samego strumienia. Sformułowanie qui te rend si hardi jest agresywne i oznacza to samo co...
Comment peux-tu? Comment oses-tu?
Ostry ton tej wypowiedzi wskazuje na różnicę w pozycji socjalnej rozmówców. Dzisiaj podobna różnica cechuje stosunki między zwierzchnikiem i podwładnym.
Qui vous a dit de vous en aller, Martin? Il est à peine 18h et le bureau ferme à 18h15.
La Fontaine wprowadza też do dialogu inne określenia świadczące o statusie wilka, jak na przykład trouble czy breuvage. Słowo trouble, którego podstawowym znaczeniem jest rendre peu clair, zmącić, zakłócić, oznacza w tym wypadku déranger, przeszkadzać. Natomiast breuvage jest określeniem napoju o wyjątkowych zaletach. Wina baranka polega więc nie tylko na tym, że przeszkadza wilkowi, a nie należy przeszkadzać zwierzchnikom, kiedy się posilają, lecz i na tym, że ma czelność gasić pragnienie tym samym napojem. Tematem bajki jest rażąca niesprawiedliwość, która polega na przesądzaniu z góry o wyroku.
Tu seras châtié de ta témérité.
Zapowiada wilk, po czym mówi, że baranek chce...
troubler mon breuvage.
I puszczając mimo uszu jego argumenty, powtarza.
Tu la troubles.
Mącisz moją wodę. Potem wilk osacza baranka przewrotną logiką swoich zarzutów.
Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. C'est donc quelqu'un des tiens.
Spójnik donc, zatem, więc, zapowiada konkluzję, wniosek, wynikający z poprzedzających go informacji. Używając tego spójnika można wyrazić niezadowolenie, na przykład z niepożądanej wizyty.
Tu as donc trouvé mon adresse.
Wilk chce uchodzić za ofiarę spisku. Twierdzi, że wszyscy przyjaciele baranka sprzysięgli się przeciwko niemu.
Vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens.
To zgraja napastników, których musi ukarać.
Il faut que je me venge.
W języku francuskim konieczność wyrażamy zwrotem il faut que w połączeniu z trybem subjonctif.
Il faut que je sache qui a ouvert ma lettre.
Baranek broni się dzielnie i chociaż ryzykuje życiem, jest spokojny i uprzedzająco grzeczny.
Sire, que votre majesté ne se mette pas en colère.
W tym przypadku partykuła que, niech, ma znaczenie s'il vous plaît, il ne faudrait pas que, a tryb subjonctif, zwykle określający konieczność, wyraża grzeczną prośbę. Baranek próbuje ugłaskać wilka i prosi, by zachował bezstronność, dodając...
Mais plutôt qu'elle considère.
Zwraca się do wilka w trzeciej osobie. Zaimek L zastępuje tu królewski tytuł Votre Majesté, Wasza Wysokość. Następnie baranek rozwija argumentację w obronie własnej.
Que je me vas désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle. Et que par conséquent, en aucune façon je ne puis troubler sa boisson.
W odpowiedzi na arbitralne stwierdzenia wilka, baranek używa argumentów, których logika jest niepodważalna. Nie może mącić wody, którą wilk pije w górnym biegu strumienia, ponieważ sam stoi niżej. Zdanie skutkowe ma tu podkreślać jego oczywistą niewinność. Wobec tego wilk obarcza baranka odpowiedzialnością za winy wcześniejszych pokoleń, nie pozostawiając mu żadnej szansy ratunku. La Fontaine ukazuje w swoich bajkach sytuacje spotykane w niektórych porządkach społecznych. Mistrzowsko oddaje sprzeczności ludzkich charakterów i interesów. Na podstawie usłyszanego dzisiaj dialogu przekonaliśmy się, że oskarżenie i obronę możemy wyrazić krótkimi zdaniami pytającymi.
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
RFI, RFI, RFI.
Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.